aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Na audiencji ogólnej papież ostrzegał przed Bożym sądem i zachęcał do wspaniałomyślnego dzielenia się otrzymanymi darami. Na porannej mszy przypomniał, że Kościół to nie tyle instytucja, co historia miłości.
Ojciec Święty zaapelował o uwolnienie porwanych w Syrii prawosławnych biskupów. Opowiedział się także za negocjacjami dla zażegnania konfliktu w tym kraju.
Wykluczenie biednych z życia społeczeństw jest nie tylko skutkiem, ale też przyczyną ich ubóstwa, zwrócił uwagę watykański przedstawiciel na forum ONZ.
Witamy w środę 24 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
100 tysięcy wiernych, którzy przybyli dziś na plac świętego Piotra, usłyszało pierwszą w tym pontyfikacie ekskomunikę. Chrześcijanin, który zamyka się w sobie i ukrywa dary otrzymane od Boga, nie jest chrześcijaninem, powiedział Ojciec Święty. Do wypowiedzenia tak radykalnych słów skłoniła go refleksja nad artykułem wiary, który mówi, że Jezus powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.
Zdaniem papieża współcześni chrześcijanie często o tym zapominają i w konsekwencji nie są przygotowani na spotkanie z Panem, stają się ospali w wierze. A przecież życie chrześcijan ospałych jest smutne. My tymczasem powinniśmy być szczęśliwi, mieć w sobie radość Jezusa, nie bądźmy ospali, apelował Franciszek. Tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Wraz z wniebowstąpieniem Syn Boży zaniósł do Ojca nasze człowieczeństwo i chce przyciągać wszystkich do siebie. Jest jednakże czas pośredni między pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa. Jest to czas, kiedy musimy podtrzymywać ogień w lampach wiary, nadziei i miłości. Czas, w którym trzeba mieć serce otwarte na dobro, piękno i prawdę. Oczekiwanie na powrót Pana jest czasem działania, czasem, w którym należy sprawić, by zaowocowały dary Boże. Gdy Pan przyjdzie powtórnie, będzie sądził wszystkich ludzi żywych i umarłych. Będziemy sądzeni z miłości, z tego, jak miłowaliśmy Chrystusa obecnego w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących.
Rozwijając tę ostatnią myśl, papież zaznaczył, że owa miłość do braci powinna być bardzo konkretna, zwłaszcza dzisiaj w czasie kryzysu. W Rzymie na przykład powinna się ona wyrażać w trosce o licznych tu obcokrajowców.
Dzisiejsza katecheza stała się też okazją do kolejnego dialogu Franciszka z młodzieżą.
Nella piazza ho visto.
Na placu widziałem wielu młodych. Gdzie są ci młodzi? Was, którzy jesteście na początku drogi życia, pytam, czy pomyśleliście o talentach, które dał wam Bóg? Czy pomyśleliście, jak służyć nimi innym? Nie zakopujcie talentów. Zainwestujcie je w wielkie ideały. Te ideały, które poszerzają serce, które sprawiają, że wasze talenty wydadzą owoc. Życie nie zostało nam dane po to, byśmy go zazdrośnie strzegli dla nas samych, lecz byśmy je dawali. Drodzy młodzi, miejcie wielkie serce, nie lękajcie się marzyć o wielkich rzeczach.
W słowie do Polaków papież Franciszek powrócił natomiast do wczorajszego święta.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Wczoraj wspominaliśmy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, apostoła Polski i jej patrona. Dziękując Bogu za dar wiary, którą ten święty przyniósł na polską ziemię i potwierdził ofiarą krwi, polecam jego opiece Kościół w Polsce. Niech ten zasiew, który przez wieki wydał obfite owoce świętości, nadal wzrasta w sercach wszystkich Polaków. Z serca wam błogosławię.
Wśród Polaków, którzy licznie przybyli na plac świętego Piotra, byli nasi reporterzy.
Spotkanie z papieżem zawsze jest czymś wzruszającym. Wydaje mi się, że każdy powinien przeżyć coś takiego.
Przecież to jest zastępca Piotra. Wzruszenie było niesamowite. Czuło się obecność, tą miłość Ojca Świętego. Jak dotykał te dzieci, całował, przytulał. To jest jego miłość do nas.
Byłem pod ogromnym wrażeniem osoby papieża, ludzi tam przebywających, pielgrzymek, pozdrowień i sympatii, z jaką wierni spotykają się z tak uroczą osobą.
Chciałam zawsze przyjechać do Watykanu, szczególnie z sentymentu do naszego papieża Polaka, Jana Pawła II, ale tak jak chyba wszystkich, papież Franciszek jest takim papieżem, który wzrusza, który jest bliski naszym sercom.
Ja odbieram obecnego Ojca Świętego jako duszpasterza z prawdziwego zdarzenia.
Byliśmy przy grobie naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. To czuję go się tu na tej audiencji i wiem, że jest z nami.
Kościół to nie biurokratyczna instytucja, ale historia miłości. Wskazał na to papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Tym razem uczestnikami liturgii byli pracownicy Instytutu Dzieł Religijnych, zwanego Bankiem Watykańskim. W homilii Ojciec Święty nawiązał do rozwoju pierwotnej wspólnoty wiernych, opisanej w Dziejach Apostolskich. Zwrócił uwagę, że historia ta przebiega raczej drogą trudności i prześladowań niż kompromisów. Jest to znak, że Kościół nie jest dziełem ludzkim.
Widać w ten sposób, że Kościół rodzi się tam w sercu Ojca, który miał tę ideę. Zresztą nie wiem, czy miał jakąś ideę, bo Ojciec miał przede wszystkim miłość. I tak rozpoczął tę historię miłości, tak długą w ciągu wieków i wciąż nieskończoną. My, ludzie Kościoła, tkwimy w historii miłości. Każdy z nas jest ogniwem tego łańcucha miłości. I jeśli tego nie rozumiemy, nie rozumiemy również nic z tego, czym jest Kościół. A on nie rośnie siłami ludzkimi. Poza tym niektórzy chrześcijanie zbłądzili z przyczyn historycznych. Tworzyli armię, wywoływali wojny religijne. To jest inna historia, ale nie historia miłości. Także my uczymy się na własnych błędach, jak biegnie historia miłości. A jak ona wzrasta? Jezus powiedział to po prostu. Niczym ziarno gorczycy rośnie jak zaczyn w mące, bez hałasu.
Franciszek przytoczył też anegdotę o Stalinie, który pytał, ile dywizji ma papież. Kościół nie wzrasta przy pomocy wojska, ale mocą Ducha Świętego, kontynuował kaznodzieja, bo Kościół nie jest jakąś organizacją.
Nie, Kościół jest matką. Tu na tej mszy jest tak wiele mam. Co czułybyście, gdyby wam ktoś powiedział, jest pani organizatorką swojego domu? Nie, ja jestem mamą i Kościół jest matką. My zaś jesteśmy zanurzeni w historię miłości, która rozwija się mocą Ducha Świętego, a my wszyscy razem jesteśmy jedną rodziną w Kościele, naszej Matce.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Porwanie prawosławnych metropolitów Aleppo to kolejny przejaw tragicznej sytuacji w Syrii, gdzie przemoc i działania zbrojne nadal sieją śmierć i cierpienia, powiedział Franciszek na audiencji generalnej, apelując o uwolnienie dwóch biskupów. Zostali oni porwani w poniedziałek w okolicach Aleppo. Wczoraj rozeszła się wiadomość o ich rzekomym uwolnieniu, która okazała się jednak fałszywa. Nikt nie ma kontaktu z biskupami, wciąż też nie wiadomo, kto stoi za ich porwaniem.
Zapewniając o modlitwie za uprowadzonych hierarchów, papież zaapelował o zaprzestanie przelewu krwi w Syrii, udzielenie niezbędnej pomocy humanitarnej mieszkańcom kraju oraz wypracowanie politycznego rozwiązania kryzysu. Zdaniem chaldejskiego biskupa Aleppo Antoine'a Odo, papieski apel to jasny sygnał nie tylko dla porywaczy, ale również dla tych, którzy są odpowiedzialni za przyszłość Syrii.
Ma to wielkie znaczenie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Świadczy o braterskiej trosce papieża. Jego słowa są jasne i stanowcze. Jest to bardzo pozytywne i nie ogranicza się jedynie do sprawy dwóch porwanych biskupów. Nacisk papieża na potrzeby rozwiązania politycznego posuwa sprawę naprzód. Jest to ważny głos popierający stanowisko, ku któremu coraz bardziej przekonuje się też wspólnota międzynarodowa, które Kościół w Syrii popierał od samego początku.
Wszelkie wysiłki na rzecz wykorzeniania ubóstwa muszą się koncentrować na integralnym rozwoju osoby ludzkiej. Trzeba przy tym stale pamiętać o równej godności wszystkich ludzi, przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Arcybiskup Francis Czulikat wystąpił w ubiegłym tygodniu na obradach specjalnej grupy roboczej na temat celów zrównoważonego rozwoju. Wskazał, że w planowaniu i realizowaniu celów rozwoju, w których centrum musi stać człowiek, trzeba dopuścić do głosu wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich i zepchniętych na margines. Ich bowiem szczególnie te cele dotyczą.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że ubóstwo to błędne koło, którego zarówno przyczyną, jak i skutkiem jest wykluczenie. Kiedy ludzi i całe społeczności wyklucza się od udziału w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, nie rozwijają swych możliwości i nie są w stanie zadbać o samych siebie. Wykluczenie zubaża w gruncie rzeczy całą ludzkość, gdyż ubodzy nie dają wkładu, jaki mogliby wnieść w dobro nas wszystkich, powiedział arcybiskup Czulikat. Każdy człowiek, należąc do rodziny ludzkiej, ma przyrodzone prawo do korzystania ze wspólnego dziedzictwa, jak też prawo i obowiązek, by je wzbogacać. Skoro wykluczenie jest główną przyczyną ubóstwa, warunkiem jego wykorzenienia jest włączenie ubogich do udziału w światowych systemach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych na zasadach pełnego partnerstwa, skonkludował przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na rynku w Mikołowie stanął pomnik patrona miasta, świętego Wojciecha. Wczoraj wieczorem został on uroczyście poświęcony i odsłonięty przez prymasa Polski, arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
Moja dzisiejsza obecność wśród was stanowi niejako przedłużenie tej więzi, której głównym spoiwem jest święty Wojciech, patron Mikołowa, Gniezna i naszej ojczyzny. Na pewno nikt tego wcześniej w planie strategicznym nie zaplanował. Tak zaplanowała myśl Boża i my jesteśmy tego świadkami i za to Panu Bogu dziś składamy ofiarę uwielbienia i dziękczynienia.
Mikołowski pomnik to ustawiona na białym cokole figura z brązu. W lewej ręce święty Wojciech trzyma wiosło, prawą wyciąga, błogosławiąc wchodzących na rynek. W Krakowie rozpoczynają się 13 dni tisznerowskie. Tym razem ich hasłem są słowa „szukając nadziei”. Organizatorzy chcą z nadzieją popatrzeć na rozmaite problemy, z którymi musi zmierzyć się współczesny człowiek, w szczególności na problem obecności religii w świecie. Jak poinformował Wojciech Bonowicz, sekretarz Rady Programowej Dni Tischnerowskich, gościem specjalnym tegorocznych dni będzie prawnik profesor Joseph Weiler ze Stanów Zjednoczonych,
który przyjedzie do Polski, żeby wygłosić wykład o tezach Benedykta XVI dotyczących miejsca religii w życiu publicznym. Drugim takim wydarzeniem niezwykle ważnym jest zawsze wręczenie nagrody, znaku i chestii imienia księdza Tischnera. Wreszcie trzeci punkt to jest czytanie Tischnera. W tym roku to będzie esej Wiązania Nadziei. Przeczyta go na scenie Szkoły Teatralnej pani profesor Anna Polony.
Zwieńczeniem programu 13 dni tischnerowskich będzie 27 kwietnia koncert laureatów konkursu na tischnerowską nutę.
Mszy odprawianych co czwartek w języku polskim przy grobie Jana Pawła II będzie można wysłuchać w Radiu Watykańskim. Od jutra nasza rozgłośnia rozpocznie bowiem regularne transmisje tych Eucharystii. Mają one długą tradycję, zostały zapoczątkowane po śmierci papieża Polaka. Celebrowano je odtąd w każdy czwartek, wpierw w grotach watykańskich, gdzie pierwotnie Ojciec Święty był pochowany, a następnie w kaplicy świętego Sebastiana, dokąd przeniesiono jego doczesne szczątki po beatyfikacji.
W tej szczególnej modlitwie bierze udział co tydzień wielu Polaków, zarówno mieszkających w Rzymie, jak też przybywających do wiecznego miasta pielgrzymów. Teraz do wspólnej modlitwy rodaków przy grobie największego z Polaków będą mogli dołączyć w dowolnym miejscu na świecie także ci, którzy przebywają z dala od Watykanu.
Msze rozpoczynające się w każdy czwartek o godzinie 7:10 czasu polskiego będą emitowane z Watykanu na fali średniej 1260 kHz. Będą je też retransmitować niektóre rozgłośnie katolickie w Polsce. Mszy będzie można również wysłuchać przez internet na kanale 4 naszej rozgłośni.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.